Po tych rozważaniach, głównie nad formalną stroną utworów poetyckich i wynikających z formy zadania recytatora, przyszedł czas, by spojrzeć z innej strony na zagadnienie, czym jest wiersz. Z pewnością jest to mowa wiązana, ale jej zadania, możliwości i cele są o wiele szersze i bardziej skomplikowane. Dotyczą stylu, specyficznego języka i, jak to było już powiedziane, troski o nowatorstwo w formułowaniu i formowaniu zespołu słów, o ich wieloznaczność, o wywoływanie nieoczekiwanych skojarzeń, czyli o nieprzewidywalność wypowiedzi. Język poezji, posługując się metaforą, potrafi w jednym krótkim zdaniu skreślić obraz lub myśl, które przełożone na prozę wymagałyby szerokiej interpretacji. Norwid we wstępie do Rzeczy o wolności słowa pisze, że prawdziwa poezja może w dwóch wersach skreślić całą epokę, a obraz i pomnik zbliżyć jednym wyrażeniem. Starożytni tę poszczególną formę wiersza zwali wierszami złotymi. Julian Przyboś, z którym zdarzało mi się zasiadać przy jednym stole w komisjach konkursów recytatorskich, mawiał, że wiersz, który rozumie się po jednokrotnym przeczytaniu, nie jest wierszem. Pozornie wydawałoby się, że to nieprawda, że takie arcydzieło jak na przykład Pan Tadeusz nie wymaga wielokrotnych powtórzeń i analiz. Jest prosty, jak sądził sam poeta, marząc o wieśniaczkach, które po odśpiewaniu ulubionych zwrotek o pogubionych gąskach wezmą do ręki te księgi proste jako ich piosenki. Nic podobnego. Doświadczenie moje własne, aktorskie, w kontaktach z publicznością i pedagogiczne przekonały mnie, że najprostsze, zdawałoby się, fragmenty Pana Tadeusza wymagają wielu komentarzy. Mickiewicz operuje w sposób prawie niezauważalny specyficznymi skrótami, zapewne łatwymi do zrozumienia dla ludzi jego pokolenia czy bliskich jemu pokoleń, ludzi wykształconych, dla których słowa mówiące czy to o Jasińskim i Korsaku na szańcach Pragi, czy o Rejtanie trzymającym nóż ostrzem zwrócony do lona, kojarzyły się z ogólnie znanymi faktami historycznymi. Ale dziś już nie każdy maturzysta wie, o kogo i o co tu chodzi. A przecież i Jasiński, i Szańce Pragi, i Rejtan to tylko hasło, skrót, znak dla całej sfery wydarzeń historycznych i klimatu uczuciowego epoki. Genialny pomysł Mickiewicza, aby już na początku pierwszej księgi poematu wprowadzić bohatera do pustego domu i kazać mu spojrzeć na portrety wiszące na ścianach i przypomnieć ten zegar wygrywający stary Dąbrowskiego Mazurek. Ten pomysł skreśla w kilkunastu wersach, nieledwie złotych, tak jak chciał później Norwid, całą epokę, obraz i pomnik. Tej analizy nie da się pominąć, a trzeba znacznego trudu, by ją przeprowadzić. Czuję się w obowiązku w ramach tego cyklu rozważań o mówieniu wierszem odpowiedzieć na kilka z zadawanych mi przy różnych okazji pytań. Jaki ma być, czy też może być, stosunek aktora do tekstu niedramatycznego, lecz lirycznego, a więc napisanego w pierwszej osobie? Najogólniej rzecz ujmując, winien on być, w moim pojęciu, możliwie zgodny z intencją autora. Dlatego należy zbadać dokładnie, o co tu chodzi, i tę intencję odczytać. W sztuce recytatorskiej mamy przeważnie znaczną swobodę wyboru repertuaru. Można zatem wybierać takie utwory, z którymi zgodnie z autorem w znacznym stopniu możemy się utożsamiać. Niestety bardzo często zdarza się, że wykonawcy świadomie interpretują wiersze na przekór autorowi, dla własnych celów wykorzystując tekst, co w przypadku autorów nieżyjących jest szczególnie niemoralne, acz niekaralne. Całkowite utożsamianie się z tekstem na sposób aktorski, wyjąwszy sytuacje zupełnie wyjątkowe, nie wydaje mi się słuszne. Potrzebny tu jest pewien dystans na zasadzie cytowania czyjejś wypowiedzi, z którą się zgadzam, która mi się podoba, jednak nie jest to mój własny tekst, ale na przykład Leśniana, Pawlikowskiej czy Różewicza. Z epiką jest oczywiście trochę inaczej, ale teksty liryczne poza wszystkim mają swoją płeć. I nie należy, tu jestem absolutnie pewna, że nie należy odbierać jej autorom. Nawet w tak pięknie wykonanej i w końcu dość błahej piosence jak Tomaszów, Ewy Demarczyk, zmiana płci autora, a jest nim Julian Tuwim, ze względu na wykonawczynię, która chce śpiewać od siebie, jest po prostu nieporozumieniem. Ten najmilszy, który je zielone winogrona, któż to taki, cóż to za mężczyzna? W oryginale jest to przecież dziewczyna najmilsza. Podobnie w Wielkim Walcu z Kwiatów Polskich. Nazywanie siebie panną, madonną, legendą tych lat jest co najmniej dziwne. Przykro, bo i muzyka, i śpiew, i całość interpretacji to wysokie osiągnięcia artystyczne, wielokrotnie nagradzane. Perfekcja wykonania tych utworów zamaskowała nonsens zmian w tekście autorskim. Konieczna tu była nie tylko zmiana końcówek z męskich na żeńskie, ale także wykastrowanie utworu z najbardziej ostrych, dramatycznych wersów, jak na przykład między innymi mściwą pętlą zacisnę tę łabędzią, tę wonną, będziesz tańczyć na stryczku, wiarolomna Madonno. Trzeba też było ogolocić grand wals z pięknego zakończenia. Czy pamiętasz, jak z tobą w ciemny las mego życia wkroczyłem? Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Moja najbliższa i najdalsza. I najdalsza. Z takimi zmianami rodzaju męskiego na żeński można dość często spotkać się przy różnych okazjach amatorskich konkursów czy egzaminów. Przeważnie czynią to dziewczęta, mówiąc ogólniej kobiety. Rozumiem, wiem, że trudniej o repertuar dla nich. I tu właśnie pozycja stojącego z boku, cytującego, jest po prostu koniecznością. To ja mówię, cytując Norwida, byłem u ciebie w te dni, Fryderyku. Czy też właśnie w epilogu z Kwiatów Polskich. Plonę i dzwonię, Wisła płynie, poszum jej gonie, Wisła płynie i przed poezją zasłuchaną zeznaję jak przed trybunałem, że ja, co mowy tej caliznę do dna miłością przeorałem i znam jej żwir i piasek złoty, czarnoziem, węgiel i klejnoty, i jak jagody do kobialki zbieralem rośne jej rozbłyski i dźwięków samorodny kruszec z mięsistych kwiatów brazylijskich, z drzew w White Plains, z trawy w Massachusetts, ja wdany w żywot jej korzeni, pnia i gałęzi i zieleni, jak pszczoła w plastry barci leśnej, ja co jej prawdę chwytam bystrzej niż usta świeży miąższ czereśni. Ja, radośniejszej i srebrzystszej, w polszczyźnie nie słyszałem pieśni. Końcówek czasowników czy przymiotników nie można zmieniać, nawet jeśli nie burzą rymu czy rytmu. Odbierają autorowi jego najświętszą własność, męskie ego. Przecież w normalnej rozmowie nieraz cytujemy z wielkim przejęciem, nawet naśladując czyjś głos i intonację, wypowiedź jakiejś innej osoby, nie zmieniając płci osób, o których opowiadamy. W sztuce recytacji dzięki tej umowności można nie tylko niezmiernie poszerzyć repertuar, jak i środki wyrazu, ale możemy prowadzić dialog między bohaterami, na przykład kłótnia między Tadeuszem a Telimeną z Księgi VIII w jednoosobowym wykonaniu daje ogromną szansę wykazania swoich umiejętności aktorskich, zwłaszcza komediowych. Szczególne walory komediowe ma właśnie cytowanie monologów mężczyzny przez kobiety i na odwrót. Na przykład rozważania Tadeusza na temat wyglądu Telimeny, zaczynające się od słów przebóg naróżowana, albo pani Telimeny anegdota petersburska opowiadana przez mężczyznę. Następną sprawą, znacznie poważniejszą, jest recytatorska kompozycja utworu, pomysł na jego wygłoszenie. Ten pomysł winien oczywiście uwzględniać myśl autora, ale co więcej, powinien ją uwypuklać, uwyraźniać. Nie wszystkie słowa są jednakowo dynamiczne i nie wszystkie wersy, zdania, myśli, uczucia płyną tym samym nurtem. Zatem zmiany dynamiki, tempa mówienia, wprowadzanie pauz, nie tylko tych wynikających ze struktury wiersza, zróżnicowanie intonacyjne, zawieszenia głosu, barwność wypowiedzi, to elementy do rozważenia i do realizacji. Utwór, czy to będzie niewielki wiersz, czy fragment większej całości, musi być skomponowany, mieć początek, rozwinięcie, jakiś punkt węzłowy i zakończenie. Taką kompozycję wypowiedzi trzeba wyczytać, trzeba sobie wymyślić i wypracować. To nie przychodzi od razu. Niekiedy trzeba długich tygodni prób i poszukiwań, by znaleźć właściwą formę wypowiedzenia wiersza.